Sponsorem wiadomości jest portal informacyjny wiadomości.com. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.
Przed nami magazyn 60 minut dookoła świata i naszego podwórka. Witamy serdecznie naszych komentatorów. Ola Majkowska-Smyt, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami Bodek Kwaśny.
Dzień dobry.
Jest z nami Krzysztof Wawer.
Dzień dobry.
Andrzej Wąsewicz. Do usłyszenia i Jacek Zieliński.
Witam serdecznie.
I Zygmunt Rygiel, dzień dobry, witamy serdecznie.
Witam.
Witamy, witamy. Nasz pierwszy temat, nie czekamy, zaczynamy.
Chicago udzieli finansowego wsparcia osobom poszkodowanym pandemią koronawirusa, które nie zakwalifikowały się do programu federalnego. Ogłosiła to wczoraj burmistrz naszego miasta Lori Lightfoot. Na ten program zostało wyasygnowanych 5 milionów dolarów. Przy czym te pieniądze nie pochodzą z kasy miejskiej, od fundatorów, między innymi na ten cel około miliona dolarów przeznaczył George Soros, no i 4 miliony wpłynęły do pani Lightfoot od animowanego darczyńcy. Jeżeli chodzi o te osoby, kto nim zostanie objęty? Przede wszystkim nieudokumentowani imigranci oraz studenci, te wszystkie osoby, które nie dostały tak zwanego czeku stymulacyjnego od rządu federalnego w wysokości 1200 dolarów. Chodzi tutaj o ustawę CARES Act, czyli o tym prezydenta Donalda Trumpa. Co osoby muszą zrobić, aby te 1000 dolarów otrzymać? Oczywiście muszą potwierdzić to, że są rezydentami Chicago, że pracowali, czyli muszą przedstawić jakiś czek, czyli nie są to osoby bezdomne, no i muszą oczywiście też potwierdzić, że nie otrzymały takiego czeku stymulacyjnego, czyli w wysokości 1200 dolarów.
Czyli rozumiem, że to jest bardziej loteria niż pomoc, bo jak spojrzymy na to, że z funduszu federalnego pieniądze, które zostały przeznaczone na tą pomoc, właśnie na te czeki stymulacyjne, to jest jeśli chodzi o Chicago, 1 500 000 000. Tyle pieniędzy zostało przeznaczone na ten cel. Do tej pory 1 120 000 000 już dotarło do osób, które otrzymały tą pomoc, jeśli chodzi o Chicago. A tutaj mówimy o kwocie 5 000 000. Biorąc pod uwagę, że to ma być 1000 na tak. Household, 1000 na rodzinę.
Czyli pani Lightfoot powiedziała, że mniej więcej około 5000 tak. rodzin
czyli
może to otrzymać.
To jest loteria, a nie pomoc. Umówmy
nie,
się, to jest
ona działa
loteria.
Na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. No czyli tak, kto pierwszy złoży akurat taki.
No nie, no to złożą, złoży bardzo dużo osób.
To, co ja chcę powiedzieć, że po prostu polityka zawsze bierze górę, więc jak się pomówi, że jest pieniędzy. Ile Bodek dokładnie?
5 milionów.
No to świetnie brzmi, prawda? 5 milionów pomocy. Jak się to już rozdzieli, no to okazuje się, że to jest kropla w morzu potrzeb i tak dalej.
No, ale pani Lightfoot w tej chwili ogłosiła, że zgłosiła się do wszystkich milionerów ludzi zasobnych, aby jeżeli mają jakieś...
Ja myślę, że powinna się zwrócić... Największą pomocą byłoby, gdyby się władze miejskie i stanowe zwróciły do wszystkich emerytowanych pracowników publicznych, żeby zrezygnowali ze swoich...
Emerytur?
Nie. Tak bym nie powiedział. Ze swojej 4., 5., 6. i 8. emerytury. Aha. Bo te pierwsze 3 niech sobie zachowają i te 200 czy 300 tysięcy w kieszeni rocznie mają, ale te pozostałe 300 tysięcy, które dostają czy więcej, bo pewnie niewtajemniczeni nie wiedzą, że to jest główna przyczyna naszych problemów finansowych i główna przyczyna tego, że płacimy niebywałe podatki w tym stanie.
Mają być zwiększone.
Jeszcze zwiększone będą.
I będą jeszcze zwiększone, więc nie wiem, kto jest księgowym w naszym stanie, natomiast wszyscy wiemy, że zasada rynkowa jest prosta, że jeżeli coś drożeje, to ludzie tego kupują mniej, czyli jeżeli będą ludzie płacić podatki wyższe, to tych ludzi, którzy zapłacą podatki, będzie zdecydowanie mniej, bo wyniosą się z naszego stanu, bo nie zapłacą podatków, bo będą zabierane te nieruchomości i tak dalej, więc to wszystko
Zygmunt, to, co
kończy się, jak się kończy.
Księgowy jest bardzo słaby, ale gość od PR-u jest bardzo dobry, no bo ta informacja pojawiła się wszędzie.
I tak już mamy od zarania dziejów w naszym Chicago, tak, Krzysztofie?
No tak, ale zwróć uwagę właśnie, że to, o czym mówiłeś, a mianowicie przez wiele, wiele lat były różnego rodzaju dziury w prawie wykorzystywane przez
urzędników.
Przez urzędników, znacznych urzędników, różnego rodzaju szefów szkół, szefów różnych instytucji, którzy przede wszystkim podwyższali swoją pensję w ostatniej chwili przed emeryturą do najwyższych możliwych pensji, co było legalne, to nie było nic nielegalnego, była dziura w prawie, i na podstawie tych niesamowicie wysokich pensji przydzielali sobie emerytury, które były rzędu właśnie 200, 300, 400 tysięcy dolarów. Poza tym mieli cały szereg innych prac w innych departamentach właśnie.
Z których też dostają oddzielne emerytury. Jak ktoś
I ci ludzie, właśnie mają jakieś tak potwornie emerytury, że aż naprawdę nie chce się wierzyć, a my wszyscy musimy te emerytury im spłacać.
Ale ja bym teraz chciał coś powiedzieć pozytywnego na temat pani burmistrz, bo sam pomysł uważam, że jest dobry. To jest dobra rzecz, żeby pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Tylko ja bym z tego nie robił wielkiej kampanii reklamowej na zasadzie, że miasto Chicago przeznacza, tak jak pięknie to brzmi, 5 milionów, ale to nic nie oznacza tak naprawdę w realnych pieniądzach. Natomiast uważam, że są takie grupy, gdyby wyselekcjonować tę grupę osób, które faktycznie tych pieniędzy potrzebują. Na przykład są matki, które wychowują samotnie dzieci, i to są panie, które są tutaj nielegalnie. Duża część tych kobiet pracuje w taki sposób, że na przykład, no oprócz tego, że są nielegalnie, nie do końca się rozliczają, bo bardzo często no pracują na cash, tak zwany. To są na przykład, i ja tutaj nie mówię, że to muszą być Polki, bo tak samo podejrzewam jest w środowisku latynoskim.
Każdym.
Każdym, prawda? I takie matki, które samotnie wychowują dzieci, to są osoby, które na taką pomoc powinny jak najbardziej liczyć. I myślę, że to nie tylko w momencie, kiedy jest taka sytuacja nadzwyczajna, ale w ogóle miasto powinno mieć tego typu programy.
No ale teraz wyobraź sobie, ja oczywiście jestem absolutnie też za tym, ale wyobraź sobie, że te kobiety, które zarabiają te kilkaset dolarów, są płacone po prostu pod koniec tygodnia gotówką i biorą te pieniądze do domu, zawsze im brakuje pieniędzy. Nigdy w życiu by mi nie przyszło do głowy, że jeszcze z tych pieniędzy, których i tak mają za mało, bo mają dzieci, mają potrzeby, mają prąd, światło i wysokie, żeby jeszcze z tego zapłacić podatki, wobec tego tak praktycznie, że biorąc są poza marginesem w ogóle.
Oczywiście,
jest
nie biorą udziału w obiegu społecznym.
I teraz
tutaj
wyobraź sobie, w jaki sposób one mogą pójść do miasta i udowodnić, że one od kilku lat żyją na skraju nędzy, żyją za gotówkę, dlatego że jeżeli by jeszcze płaciły podatki, to by dziecko jakieś musiało z głodu umrzeć, albo one. Wobec tego naprawdę to jest prawie, że niemożliwe, żeby miasto im mogło oficjalnie pomóc, dlatego że one są poza tak zwaną siatką obliczeniową przecież. I wiesz, jak to można zrobić? Jak te kobiety mogą udowodnić, że one właśnie w jakiś sposób
pracują? Od tego panowie i droga pani Olu, są te osoby, które w mieście bardzo dużo pieniędzy zarabiają i zajmują się tym, żeby obserwować to, co w tym mieście się dzieje i to, co w tym mieście jest ważne, bo przecież te osoby, o których tutaj z Krzysztofem w tym momencie mówimy, które pracują, no to pracują także dla tego miasta, prawda? I co? No tak. I nagle się okazuje, że ani miasto, ani obywatele tego miasta, przecież każdy, kto zatrudnia taką kobietę, która sprząta, trzymamy się tego przykładu, gdzieś tam jakieś, prawda, bogate domy na przedmieściach, przecież on widzi na co dzień, że przepaść między tą rodziną i dziećmi w tej rodzinie, a tą panią i jej dziećmi jest niewyobrażalna.
Tak, absolutnie.
Ale Jacek, ja myślę, że przy tym temacie, słuchajcie, warto by zwrócić uwagę. My rozmawialiśmy o tym tutaj w kuluarach. Telewizja ABC, inne dziennikarze przeprowadzili takie wewnętrzne śledztwo. Co się stało z pieniędzmi, które zostały skierowane federalnymi właśnie nam na walkę z COVID-19 w naszym stanie, o marnotrawieniu tych pieniędzy. Jak się okazało, słuchajcie, mówimy tu w tym momencie o 5 milionach, jeżeli chodzi o burmistrz Lori Lightfoot, a w tym momencie zostało sprzeniewierzonych, można powiedzieć, ponad 531 milionów dolarów. Na te pieniądze między innymi na co poszło ostatnio? Słuchajcie, prawie 300 tysięcy dolarów poszło na pokrojony chleb dla więźniów, ponieważ jak się okazało, po wybuchu pandemii koronawirusa te placówki, które piekły, czyli piekarnie wewnątrz więzień, zaprzestały właśnie pieczenia chleba, musieli ten chleb sprowadzić, więc musiał być on pokrojony, więc na tak zwany pokrojony chleb zostało wydane 300 tysięcy dolarów. 1 300 000 dolarów poszło z kolei na kilkadziesiąt czy też kilkaset pokoi hotelowych w stolicy stanu Springfield, czyli dokładnie 1 300 000. Wyobraźcie sobie, że żaden tak zwanych first responders, czyli żaden z pielęgniarzy czy pielęgniarek, czyli walczących z COVID-19 nigdy w takim pokoju, słuchajcie, nie zamieszkał. Tak samo było w Chicago. Na to poszło, słuchajcie, kilka milionów. Jeżeli chodzi o McCormick Place, obsługa zewnętrzna dostała 11 milionów dolarów, nie wiadomo po co, słuchajcie, kiedy tam, jak wiecie, zostało wyleczonych 38 pacjentów. W sumie 57 plus jeszcze 11 milionów. To urosło do sumy ponad $500 milionów.
No tak jak jestem w stanie zrozumieć sprawę McCormick, bo rzeczywiście na początku, zwłaszcza doniesienia z Nowego Jorku, były dosyć przerażające, więc chciano się zabezpieczyć i zbudować polowy szpital i to był taki trend, który był na całym świecie. Więc natomiast no, te sumy przerażają i w tej chwili mówimy tak, straciliśmy lub też sprzeniewierzyliśmy $500 milionów, ale teraz wychodzimy z pięknym programem, który da nam 5 milionów. Dobry przelicznik, nie? Inwestujesz $500 milionów, zyskujesz 5 milionów. No bo to tak można powiedzieć, gdyby... No ale wiesz, rozdaje się pieniądze te nie swoje zdecydowanie najłatwiej.
Jeżeli chodzi o te pieniądze, wyobraźcie sobie, 104 miliony poszło, pieniędzy zostały przeznaczone na lunche dla dzieci. No tutaj może to była dobra rzecz dla dzieci.
104 miliony.
104 miliony, słuchajcie. 395 tysięcy poszło do firmy GMBBM. Chodzi tutaj o firmę konsultingową, która zrobiła reklamę dla pana Pryckera na samego. No i tutaj, jak mówiłem wcześniej...
Ile za tą reklamę?
395 tysięcy.
Zrobilibyśmy lepszą i taniej, prawda, Piotr?
Tak jest.
Za 380.
Czyli w sumie, słuchajcie, tych pieniędzy, jak zebrali, było dokładnie 531 milionów, które mogły być zaoszczędzone, a nie w ten sposób wydane.
Ale jeżeli ktoś czuje się, że może się zakwalifikować na te $1000, nie dostał do tej pory czeku, bo to jest jakby jeden z warunków, prawda, że do tej pory nie dostał tego czeku z pomocy federalnej, tam jest to, że no jakiś przedstawił jakieś pieniądze, że zarobił, że nie jest na programach wspomagających ze strony stanu, czy państwa, czy miasta tutaj w Chicago, można z tego programu, jeżeli ktoś się kwalifikuje, skorzystać. To nie warto, jeżeli są pieniądze do wzięcia i jednocześnie nie łączy to się z jakimś oszustwem, to uważam, że powinny te osoby starać się o tą pomoc.
Czyli praktycznie biorąc, zobacz, na przykład taka kobieta, która pracuje u jakichś bogatych ludzi, powinna poprosić ich i powiedzieć, słuchajcie, dajcie mi kawałek pisma, który mówi, że wy mi płacicie ileś tam pieniędzy rocznie i dajcie mi to zaświadczenie, ja pójdę z tym do miasta, czyli to oczywiście nie będą żadne duże pieniądze i na podstawie tego dostanę $1000.
Nie, no proszę cię, no jeżeli ktoś wystawia coś takiego, to automatycznie musi to zgłosić do urzędu podatkowego, bo inaczej stajesz się przestępcą. Oczywiście, że tak.
Urząd podatkowy nie ma z tym nic wspólnego.
Przecież. No mamo, to są tak, zarobione pieniądze. No.
Tak długo, jak wypłaciłeś mniej niż $500, bo to jest, no, bo tyle jest chyba wolne.
I tu jest kolejny znak zapytania w tym wszystkim, dlatego że wiele osób w tym momencie może się bać, że te dane, mówimy tutaj o osobach nielegalnych, no oni się zgłaszają, prawda? Gdzieś te dane zostaną zarejestrowane. Gdzie oni mieszkają, jak się nazywają, kiedy się urodzili, jaki mają social security?
Proszę cię, Jacek, takie dane już są dawno zgromadzone, bo przecież...
Każdy ma ID.
Każdy ma swój telefon.
No ale tam jest napisane, że jesteś nielegalną osobą?
Ludzie, no jeżeli wszystkie twoje dane zostaną połączone, a komputery są takie, że mają to w ciągu 5 minut wszystko, co chcą. Jeżeli urzędnik imigracyjny po przylocie twoim na lotnisko, on wie o tobie już wszystko, że byłeś tam w 94 roku i że miałeś robione prawo jazdy kiedyś i tak dalej, to takie dane są łatwe do odnalezienia, ale więc tutaj to, o czym mówisz...
Mówię o tym, jaki...
Ty chcesz powiedzieć, że jest to w pewnym sensie przynęta, tak? Rzucamy haczyk, ludzie się na niego łapią i mamy...
Ja nie mówię, że tak się wydarzy, natomiast mogę sobie wyobrazić, że osoba, która decyduje się na podanie takich danych, może się tego obawiać, prawda? I teraz ja nie mówię o tym, że specjalnie służby imigracyjne stworzą tą listę, ale wiemy, ile słyszymy informacji o wyciekaniu danych. I to z miejsc o wiele bardziej bezpiecznych, z banków, z różnych miejsc te dane wyciekają. Jaką mamy gwarancję, że te dane nie wyciekną? Też nie mamy takiej gwarancji, więc podejrzewam, że osoby nielegalne mogą się obawiać takiej sytuacji.
Czyli co? Czyli ja podejrzewam, że te 5 milionów nie będzie wydane.
Zapominacie jeszcze o jednej rzeczy, że to nie jest 5 milionów do wydania, tylko te 5 milionów
do rozdania.
To jeszcze oprócz tego pamiętajcie, że ktoś musi to przydzielać. Urzędnicy muszą pracować, więc
ktoś
powiedzmy
musi
sobie,
zrobić reklamę,
że 4 miliony 700 pójdzie na obsługę tego programu. A te 300 tysięcy może się uda rozdać.
To już nawet ja będąc nie jestem taki złośliwy.
Słuchajcie, będąc przy telefonach i rozdawnictwie JB Pryckera, wyobraźcie sobie, tutaj też mam takie dane, to Piotra zainteresuje, nie wiem po jakiej cenie. Gubernator zakupił za 460 tysięcy 800 iPhone'ów, słuchajcie.
A po co?
No nie wiem, no nie właśnie jest wykazane po co. No.
Na sprzedaż może. na eBay.
No, lubi, no może lubi. No,
dla obsługi, się rzucać iPhone'ami. No,
tak, 460 tysięcy zostało wydane. No, słuchajcie, dwa loty czarterowe.
Ja już wiem, dlaczego, przepraszam cię. Ja już wiem, dlaczego kupił. Nie wiem, czy wy zauważyliście, no bo tak do sklepów długo nie chodziliśmy, tak? No bo to było jakby zakazane, zabronione, niebezpieczne i tak dalej, ale robiąc nawet zakupy spożywcze, no płacimy prawie dwa razy tyle wszędzie. Nie zauważyliście tego?
Ja
że ceny poszły do góry, więc myślę, że ruch Pritzkera jest związany z tym, że iPhony podrożeją, więc teraz kupi taniej, drożej sprzeda.
Bo popatrz, on kupił 460...
800 iPhone'ów za 460 tysięcy.
Czyli zapłacił mniej niż...
No po $500 tak
właśnie,
wyszło?
Nie,
no to...
Może źle go oceniacie, może chodziło mu o to, żeby wesprzeć przemysł, który zajmuje się produkcją iPhone'ów i te miejsca, które sprzedają. Zwróćcie uwagę, że akurat sklepy z iPhone'ami ucierpiały bardzo w wyniku pokojowych protestów, bardzo.
No, albo może chciał rozdać iPhone'y właśnie dla ludzi, którzy nie mogą dostać
zapomogi, skupił.
Bo nie są legalni.
A może on skupił te, które zniknęły ze sklepów?
Czyli możesz dostać czek albo iPhone.
Albo iPhone, co wybierz właśnie.
60 minut dookoła świata i naszego podwórka, to Polskie FM 92.7. Za chwilę do Państwa wracamy.
Przyznaj szczerze, lubisz, kiedy twoja firma zarabia, prawda? Niezależnie, czy świadczysz usługi, czy sprzedajesz produkty. Zysk to podstawa, a zysk powstaje dzięki twoim klientom. Tym samym, kto Polski FM, tak jak ty. A gdyby tak posłuchali o korzyściach ze współpracy z twoją firmą na falach naszego radia? Dzwoń czym prędzej do Polski FM i zareklamuj się u nas. 773-901-9030. Słuchają nas tysiące twoich klientów. Dzwoni już dziś, tylko teraz specjalne oferty dla reklamodawców. 773-901-9030. Polski.fm. Zawsze tam, gdzie ty.
Oto wiadomość dla mieszkańców południowo-zachodnich przedmieść Chicago. Czy wiesz, że kupno lub sprzedaż nieruchomości nie musi być wcale stresujące? Wystarczy skontaktować się z Marią Homendą. Dzwoń 1-708-906-0451. Dzwoń 1-708-906-0451. Kiedy inni obiecują, Maria Homenda gwarantuje.
Hickory Hills. Super elegancki, wygodny 12-letni dom na ładnej działce. 4 sypialnie, 3 łazienki. Granity, parkiety. Tylko 319 tysięcy. Orland Park. Przestrzenny, słoneczny, w dobrej kondycji, split level, super szkoły, niskie podatki, 3 sypialnie, 2,5 łazienki, niska cena. Bridgeview, ślicznie odnowiony, ręcz na dużej działce. Taras, duży garaż, 5 sypialni, 2 łazienki, tylko 212 tysięcy. Maria Homenda zaprasza.
Czyste powietrze i cudowna przyroda. Niezwykłe dzikie plaże, malowniczo położone przystanie, festiwale i koncerty pod gołym niebem. Przyjedź, odpocznij, zrelaksuj się i zabaw. Popływaj kajakiem lub wybierz się na wycieczkę rowerową. Zabierz rodzinę i przyjaciół. O każdej porze roku Michigan ma coś do zaoferowania. Dwa nowe domy z dostępem do plaży jeziora Michigan czekają. Zapraszamy do South Haven, Michigan. Odwiedź goodtimemichigan.com albo zadzwoń 773-987-9982.
Bezpłatny tygodnik program Stop. Od 20 lat na polonijnym rynku. Stop. Teraz nowa szata graficzna i nowa jakość. Stop. Ciekawe artykuły i fotorelacje z polonijnych imprez. Stop. Ogłoszenia drobne już od $5. Stop. Skuteczna reklama tylko z tygodnikiem program Stop. Zadzwoń już teraz. 312-973-9006. Stop. Stop. Nie, teraz już biegnij po bezpłatny tygodnik program. Program to twój magazyn.
Jaki powinien być wymarzony samochód?
Na pewno elegancki, z klasą.
Dodam do tego najwyższą jakość i niezawodność.
Dobrze, a ja dorzucę bezpieczeństwo i łatwość prowadzenia.
I najlepsze osiągi.
Wysoko postawiliśmy poprzeczkę.
Ale jest samochód, który spełnia nasze wszystkie wymagania. To Lexus. Lexus of Arlington. Największy polski salon Lexusa na Midwest. Najniższe ceny i nawet 5 lat darmowego serwisu. Menadżer generalny Marcin Ajdukiewicz i polska załoga to gwarancja najwyższej jakości obsługi. Lexus of Arlington na rogu 53 i Dundee Road. Lexus. Dążenie do perfekcji.
Zastanawiasz się, jak w tym roku zarobić więcej, powiększyć swój zwrot podatkowy i oszczędzić na emeryturę? Podpowiadam, dołącz do PRCUA Life, otwierając teraz konto emerytalne w nowej serii z oprocentowaniem nawet do 3,75%. Aż 3,75%. I to z gwarancją na 3 lata. Wpłać wymagane minimum i pozwól Twoim funduszom pracować dla Ciebie. Szczegóły oferty na www.prcua.org lub pod numerem telefonu 773-782-2632. PRCUA Life. Ubezpieczenia na życie, konta emerytalne, korzyści członkowskie.
Szukasz samochodu dostawczego? Koniecznie odwiedź Mercedes-Benz of Hoffman Estate Sprinter. Ponad 75 modeli, w tym z silnikiem diesel lub benzynowym. Dostosujemy każdy model do Twoich potrzeb. Finansowanie na niski procent i najlepszy serwis. A polskojęzyczni eksperci pomogą Ci dokonać właściwego wyboru. To wszystko znajdziesz w Mercedes-Benz of Hoffman Estate Sprinter. Teraz pod nowym szyldem Ziegler Auto Group. Odwiedź naszą stronę w internecie www.mercedeshoffman.com lub przyjedź do naszego salonu. 1000 West Golf Road w Hoffman Estates. Na zachód od Roselle Road przy Golf Road. 10 minut od Woodfield Mall.
Kochanie, mam dwie wiadomości. Dobrą i złą. Przyjęli naszą ofertę kupna domu. Wiesz, tego, w którym było tyle do zrobienia. Za remont łazienek, kuchni i glazury zapłacimy fortunę.
No co ty, bierzemy go. Pamiętasz firmę AP Refinishing? Tę, która robiła nasze biuro.
Jasne, przyjdą, odnowią, wyczyszczą i nie trzeba będzie wymieniać wanien, kafelek, blatów czy umywalek.
Dzwoń do nich natychmiast.
AP Refinishing. Odnawia stare wanny, płytki, blaty i nie tylko. Z AP Refinishing zaoszczędzisz tysiące. Dzwoń 847-630-3439 lub odwiedź stronę www.aprefinishing.com.
W 60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
Polski FM przeprowadził wśród słuchaczy sondę, która miała pokazać, czy należy usunąć z listy lektur szkolnych dzieło Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy ze względu na treści rasistowskie. Jeśli chodzi o naszych słuchaczy, blisko 1000 głosów na nie, a więc za pozostawieniem w pustyni i w puszczy, 94% tych, którzy brali udział w badaniu, 6% twierdzi, że w pustyni i w puszczy należy usunąć.
Rozumiem, że uczniowie nie brali udziału, bo uczniowie najchętniej by się pozbyli wszystkich lektur ze szkoły.
Ale poza tym, ja jestem ciekawy, dlatego że my mówimy...
Ale jeszcze opowiem tylko o tej petycji, bo to akurat ważne, bo to jest pojedyncza pani. Podejrzewam, że w bardzo dobrej wierze ta nauczycielka, pani Kasia Katarzyna Fiołek ze Szkoły Podstawowej w Sochaczewie, jak ona mówi, na skutek tego, co widziała w telewizji, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, doszła do wniosku, że nie może dalej milczeć i w związku z tym stworzyła właśnie tą petycję skierowaną do ministra edukacji. Po kilku dniach, to mam wiadomości akurat z Krytyki Politycznej Sławomira Siarkowskiego, czyli taka najbardziej, oni sami mówią, nowa lewa strona o sobie. Czyli to już jest taki naprawdę, na lewo od nich już jest tylko ściana. Oni to bardzo mocno nagłośnili, ale też poinformowali, że tyle otrzymała zwrotnych informacji a propos tej petycji od rodziców, od różnych, od innych nauczycieli, że poczuła się bardzo źle i tą petycję wycofała. Ona pisze w tym uzasadnieniu, że no przywołuje te najbardziej znane sceny, a więc Kali, prawda, mówi o tym, że jak Kalemu ukraść krowę, to jest źle. Jak Kali ukraść krowę, to jest dobrze, więc ona mówi, że to jest rasistowskie podejście. No, znajduje tego typu rzeczy. Tak jak mówię, podejrzewam, że miała bardzo dobrą wolę, ale chyba no, zabrakło tutaj troszkę rozumu w tym wszystkim.
Ale jeszcze nawiązując do tego, bo ty mówisz o w pustyni w puszczy, po całej tej akcji, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, znikają pewne filmy również z telewizji, między innymi Tylko Sprawiedliwość, Selma, Nienawiść, którą dajesz, no i kultowy film Przeminęło z wiatrem, który chyba każdy z nas ogląda.
Wiesz, to jest ogólnoświatowa sytuacja, natomiast no, tu mamy konkretny polski przykład. No, czy naprawdę to w pustyni w puszczy jest książką rasistowską?
Ja się boję, że niedługo będą wyrzuceni z kanonów polskiej kultury nazwiska tak jak Tuwim, no bo to wiesz, no wszyscy żeśmy się tego uczyli w elementarz, tak?
Ale Tuwim to polski Żyd.
No, ale Tuwim to napisał właśnie o Murzynku Bambo i dlatego
tak.
Właśnie.
No dlatego mówię, że powinien zostać wyrzucony, tak?
Ale słuchajcie, zwróćcie uwagę, że to samo, zresztą wiesz, rasizm po prostu, czy w ogóle nasz stosunek do ras się zmienia od samego początku istnienia ras i nawet w XIX wieku to, co się wydaje karygodne, dzisiaj nam w XIX wieku było normalne i codzienne i nikt się temu nie dziwił. Tak samo zobacz, jak weźmiesz, przeczytasz chociażby Tomka Sawyera, tam używają słów, które są dzisiaj niedopuszczalne w języku normalnym, mimo że w tym czasie były zupełnie normalne.
No ale jeszcze, też mówi się już o absolutnym wycofaniu Marka Twena z obiegu kultury amerykańskiej. Widzisz,
są ludzie oczywiście, bo to jest wrażliwość i jest nadwrażliwość. Jest bardzo wielu ludzi, którzy są ludźmi nadwrażliwymi i oni chcą w jakiś sposób robić na tym jakąś swoją niesamowicie...
Ja się zastanawiam, w którym kierunku zmierzamy, bo pojęcie rasizmu strasznie się, nie wiem, rozszerza i będzie interpretowane, nadinterpretowane, no bo ostatnio najbardziej, że tak powiem, chodliwe hasło to jest Black Lives Matter, tak? Ale dla mnie to hasło już jest rasistowskie.
Ale wiesz co, zobacz.
Bo z jednej strony jedni uważają, że nie powinno się używać słowa black, tak? To, a z drugiej strony idąc drogą dedukcji, to znaczy, że tylko to życie ma sens.
Właśnie, dokładnie. Ja słyszałem wiele dyskusji na ten
moim
temat,
zdaniem,
że to wcale nie jest ekskluzywnie Black Lives Matters, tylko oni to robią w stosunku do siebie. To wcale nie znaczy, że only Black Lives Matters. To wcale tak nie znaczy.
Ale przepraszam, to jest kwestia interpretacji. Ja mogę to interpretować jako rasistowsko.
Ale
tak?
Krzysztof, a czemu się denerwują w takim razie tak bardzo? Czytałem wszystkie wyjaśnienia, więc wiem dokładnie, czytałeś na pewno to samo. Dlaczego ich denerwuje przeciwstawienie temu hasłu, tego hasła All Lives Matter? Że wszystkie życia są ważne.
Dlaczego się dziwisz? Przecież rasizm w Stanach Zjednoczonych nie jest skierowany do białych, czy do zielonych, czy do jakichś kolorowych, tylko rasizm jest skierowany wyłącznie, praktycznie rzecz biorąc, był kiedyś do ludzi o innej rasy, żółtej, czy zielonej, czy innej, ale w tej chwili ten rasizm skoncentrował się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na czarnych ludziach. W związku z tym oni o to walczą, żeby właśnie w jakiś sposób cokolwiek zrobić, żeby im było trochę lepiej i żeby nie było rasizmu.
Wyrzucić Marka Twena, wyrzucić...
To nie jest znowuż taki wysoki koszt, żeby wyrzucić Marka Twena, dlatego że jeżeli to ich obraża, jeżeli są na to bardzo wrażliwi, jeżeli on używa słów, które dzisiaj są naprawdę obrzydliwe według naszych normalnych, codziennych tych, to nie jest znowuż taki obrzydliwy.
Zawsze może sobie tą książkę wziąć
i przeczytać.
Ja wiem, jak Spike Lee robi swoje filmy i się tam wyzywają od słów na N, jak Tarantino robi film, gdzie jest N pada, słowo na N pada kilkadziesiąt razy na ekranie, ten taki western,
następny w kolejce po prostu.
Ale to robią ludzie czarni, a tego nie robią ludzie biali.
No dobrze, ale ja bym chciał jednak, żebyśmy dokładnie tutaj opowiedzieli się po jednej czy po drugiej stronie. W pustyni i w puszczy. Zostawiamy czy wyrzucamy? Stasiu i Nel, czy ta dziewczynka w książce ma 8 lat? Nel. Stasiu chyba nie ma 15 jeszcze. Czy to jest nasza polska para rasistów?
Ja uważam, że nie. Natomiast nawiązując jeszcze do słowa murzyn, jako naszego polskiego słowa, ja to sobie sprawdziłam, jest to słowo, które się wywodzi z łacińskiego maurus i dotarło do naszego języka za pośrednictwem Czech, ale zobaczcie, ono jako takie nie miało konotacji negatywnych, ale na pewno słyszeliście takie związki frazeologiczne. Zdawać egzamin na murzyna, czyli wysłać kogoś zamiast siebie na egzamin. Biały murzyn, osoba nadmiernie wykorzystywana przez innych. Murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść. Tak? Czyli słyszeliśmy to nieraz. No i tutaj w tych akurat zdaniach to słowo murzyn, no nie oszukujmy się, ale jest negatywnie użyte.
No ale słuchajcie, przecież też zapominamy o tym, że my, biali, dyskutujemy o tym, że czy to jest fajnie, że murzyn mówi, że nie chce być nazywany murzynem. Wiesz co? My powinniśmy mieć szacunek dla niego. Jeżeli on nie chce być nazywany w ten sposób, to my powinniśmy schodzić głowę i tego nie robić. Właśnie my, biali, strasznie protestujemy. O co tam? Przecież te książki nie są rasistowskie, bo nie są przeciwko nam. Są przeciwko innemu i my się drzemy, że to nieważne,
ilu,
że to tego, że literatura
Krzysztof,
i w ogóle.
Ilu polskich murzynów przeczytało w pustyni i w puszczy?
No ale dobrze, ale to wiesz, przyprowadź go tutaj. No wiesz, to jest oczywiście swojego rodzaju przesada. Ja nawet nie wiem, dlaczego ta książka niby tam jakaś ta pani wykombinowała sobie, że ona ma jakieś rasistowskie konotacje. Ona była zupełnie w porządku, jeżeli chodzi o standardy XIX wieku. Zresztą wiesz, ta literatura polska, która nas wychowała, widocznie była bardzo dobra, skoro my jesteśmy ta tacy piękni i wspaniali. W każdym razie, ale wiecie co, zwróćcie uwagę na tym, że to ludzie, przeciwko którym są te słowa, domagają się tego, a my myślimy, gdzie tam, co to jest, to jest nic, przecież to murzyn, to, znaczy zielone, znaczy... Ci ludzie nie chcą być nazywani murzynami, powinniśmy to uszanować i tego nie robić.
To znaczy, ja tylko nie rozumiem jednej rzeczy, bo tak, sprawdzamy sobie określenie tego słowa murzyn. Tak, ja wiem, bo ty akurat mówisz o tej akcji, która była w Polsce, gdzie dziewczynka czarnoskóra wyszła z takim transparentem, tak. Don't call me murzyn, tak?
I ona nie chce, żeby to robić.
Tak, ta, ona nie chce. I wypowiadały się jeszcze cztery inne kobiety, czarnoskóre, to znaczy też były mieszane, które się urodziły w Polsce, ale na przykład wyjechały, czy to do Irlandii, czy to do Wielkiej Brytanii i też mówiły właśnie, że a propos tego słowa murzyn, że je to krzywdziło. Natomiast jedna rzecz, słuchajcie, to słowo murzyn pochodzi z łacińskiego, tak, ale też maurus, ale też z niemieckiego mor. Mor po niemiecku znaczy czarny. I teraz to jest taki trochę absurd, bo jeżeli powiemy do osoby czarnoskórej black, to dla niej jest to nie takie obraźliwe, jak powiesz murzyn, tak?
No tak, wiesz co, bo...
Ale to znaczy jakby to samo, więc generalnie...
Ale popatrzcie, co się stało ze słowem black. Słowo black zostało, wiesz, w jakiś sposób wyeliminowane przez właśnie Afroamerykanów, bo w pewnym momencie to ich wszystkie rady i narady, ich rozmowy, ich dyskusje na ten temat stwierdzili, że to dla nich jest w jakiś sposób obraźliwe i oni sobie nie bardzo życzą, żeby ich tak nazywać publicznie. I wobec tego społeczeństwo amerykańskie, telewizje, radia i w ogóle wszystkie inne w ogóle przychyliły się do tego, skłoniły głowę,
ale
powiedzieli,
na szczęście
mierzycie,
używają tego określenia, ale dlatego, black, bo przecież to jest paranoja. No.
Dlatego, że to jest, ale to zostało niesamowicie zmniejszone do minimalnych rozmiarów. I ja uważam, że takie, że to jest zupełnie dobre podejście.
Dobrze, jeżeli jakaś określenie grupa sobie... Afroamerykanin jest określeniem tak z punktu widzenia tego ich pomysłu, żeby znaleźć określenie, które nie będzie rasistowskie, jest dla mnie absurdem. No, bo co ma zrobić biały człowiek, który urodził się, jest obywatelem kraju afrykańskiego, albo nawet jest obywatelem amerykańskim. Rodzice są biali, on się urodził w Afryce. Czy on ma prawo nazywać się Afroamerykaninem, czy nie? Moim zdaniem ma.
No, ale wiesz co, ja ci powiem. Ja bym z chęcią zaprosił jakiegoś człowieka czarnoskórego, czyli Afroamerykanina, który mówi po polsku, który przyszedł do nas i mówił z nami na ten temat z punktu widzenia jego, wiesz, widzenia, nie tylko nas, ludzi białych i jednogłośnie krytykujących to, co właśnie jest robione właśnie po to, żeby zadowolić ludzi, którzy sobie czegoś nie życzą.
Jedyną aktywną osobą tego typu w polskiej społeczności to jest Janusz Majewski, prawda?
No to trzeba go poszukać.
Myślę, że powinniśmy któregoś razu Janusza na pewno zaprosić.
W 60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
Maski ochronne. Obowiązkowy element garderoby tego lata. Kupisz w każdym biurze Doma Shipping. Zabezpiecz siebie i swoich bliskich w Polsce przed koronawirusem. Odwiedź dowolne biuro Doma Shipping.
Poproszono mnie niedawno, abym zdradził, jak osiągnąłem sukces w biznesie nieruchomości. Odpowiedziałem, tylko Joanna Piątek, pożyczki na twoje nieruchomości. Bo właśnie tak zaczęła się historia mojego sukcesu. Twojego też? Kupuj nieruchomości z minimalną wpłatą własną. Zadzwoń dziś i poznaj naszą bogatą ofertę. 847-292-6500. Joanna Piątek z Forum Mortgage Bancorp w Park Ridge. Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i poufna obsługa. 847-292-6500. Joanna Piątek. Twój sukces murowany. An Illinois Residential Mortgage Licensee. NMLS 283374.
Widzę twoją przyszłość. Będzie dobrze.
Będzie dobrze. Potrzebuję zmniejszyć procent na pożyczce, zdobyć pieniądze na remont, i jeszcze długi do konsolidacji. A pani wróży, że będzie dobrze?
Będzie dobrze. Jak skorzystasz z Mid-America Lenders u Piotra Darskiego?
Pożyczki na kupno nowego domu, przefinansowania lub cash out. Nie przegap niskiego oprocentowania. Po telefon lub adres wpisz w Google hasło Mid-America Lenders lub odwiedź stronę pożyczkichicago.com. NMLS 309009.
Kasiu, czy nasza sofa jest wygodna?
Tak. A czemu pytasz?
Komputer, telefon i aromatyczną kawę już mamy. To siadamy wygodnie na kanapie i bankujemy z domu.
Tak, Pawełku. Jak dobrze, że możemy kontrolować nasze finanse bez wychodzenia z domu.
Korzystaj z szerokiego wachlarza usług bankowości internetowej i mobilnej naszej Unii. Więcej informacji na www.psfcu.com lub pod 1-855-773-2848. Zostań w domu i bankuj bezpiecznie z PSFCU. Nasza Unia. Jesteśmy dla Ciebie. Zasady członkostwa obowiązują. Bankowość telefoniczna dostępna dla użytkowników bankowości internetowej PSFCU. Pewne ograniczenia mogą obowiązywać.
PSFCU is federally insured by NCUA.
Kuchnia Twoich marzeń, zaprojektowana na Twoje życzenie, brzmi nierealnie? Wida Kabinet to miejsce, gdzie cała kuchnia jest projektowana i wykonywana na miejscu i dostosowana do Twoich życzeń i wymagań. Nic przypadkowego, wszystko najwyższej jakości. Wida Kabinet to także szafy na zamówienie i komplety sypialniowe w stylu europejskim i tradycyjnym. Zabudowy ścian czy biblioteki, jak również usługi na zamówienie, tak zwany custom made. Wida Kabinet, 225 Stanley Street w Elk Grove Village. Telefon 847-258-4468. 847-258-4468. W internecie widakabinet.com.
Wida.
Kompleksowe usługi z zakresu prawa kryminalnego na najwyższym poziomie. To tutaj sprawy rodzinne, przemoc domowa, wykroczenia drogowe, DUI, morderstwa, kradzieże. Darmowa pomoc prawna 24/7.
Kancelaria Czepowen Skat. Silni adwokaci po Twojej stronie. Telefon 773-714-1300. 773 kierunkowy 714-1300. Czepowen Skat. Silni adwokaci po Twojej stronie.
Klinika dentystyczna Omdent w Niles oferuje pełny zakres usług dentystycznych. Od zwykłych czyszczeń, przeglądów i plomb, po przeszczepy dziąseł, implanty i ceramiczne odbudowy zębów. Korzystamy z najnowszych technologii dostępnych w stomatologii, aby nasze zabiegi były jak najbardziej efektywne i jak najmniej inwazyjne. Robimy wszystko, aby wizyta w naszym gabinecie była przyjemnym i bezstresowym doświadczeniem. 847-581-9400. Klinika Omdent w Niles zaprasza. 847-581-9400.
Wiadomości datkan.
Tu Polski FM 92.7. Wracamy do magazynu 60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podpisał kartę rodziny. Dokument jest zobowiązaniem, którego Andrzej Duda ma przestrzegać, jeśli zostanie wybrany na drugą kadencję. Zapisano w niej także zasady, którymi ma się kierować, gdy będzie podejmował decyzję o podpisaniu ustaw uchwalanych przez parlament. Dokument zapewnia ochronę dotychczasowych programów prorodzinnych oraz deklaruje wprowadzenie kolejnych filarów wsparcia rodziny. Oczywiście nie będziemy tutaj udawać, że nie jest to część kampanii wyborczej związanej z wyborami prezydenckimi w Polsce. Czy powinniśmy dyskutować na temat tego, czy karta rodziny ma sens tak naprawdę? No bo te wszystkie programy 500+, Dobry Start 300+, Mama Plus, no wiele, wiele tych programów mamy i tu kiedy pojawia się dyskusja, to przeciwnicy tych programów no wstydzą się tego, żeby zaatakować taki program, żeby pomagać dzieciom, ale atakują go za to, że jest ekonomicznie
niemądry. Zastanawiam się nad jedno, no bo rozdawać jest fajnie, najlepiej nie swoje i tutaj już żeśmy o tym mówili dzisiaj w kontekście przywódców naszego stanu. Natomiast tak, lata prosperity świat ma póki co za sobą, więc wiemy dobrze, że ten kryzys jest, depresja czy nawet coś więcej. Może się okazać, że to może być jeden z mocniejszych kryzysów finansowych. Sami dobrze wiemy, że przemysł jest unieruchomiony od 3 miesięcy co najmniej, więc to nie ma tak, że to będzie bez skutków. Już widzimy, że wchodząc do niektórych sklepów, pewnych towarów na przykład nie ma, bo gospodarka się zatrzymała. Jak ich nie ma, to ich nie sprzedadzą, to nie zarobią, więc widzimy o tym, że ilość miejsc pracy, która jest dostępna w Stanach Zjednoczonych, a to jest wyznacznik tego, co będzie się działo na całym świecie, bo zawsze tak jest, że te kryzysy w Stanach Zjednoczonych przeważnie nawet uderzały najpierw, cały świat mówi dobrze im tak, a po czym to się wszystko rozlewało.
My mamy katar, oni zapalenie płuc.
Na przykład, więc jeżeli Polska do kryzysu przygotowuje się w ten sposób, że rozdaje jeszcze więcej, to co będzie rozdawać w czasie kryzysu i z czego? Bo to jest ważne pytanie.
Ale poczekaj, teraz czy na przykład, ja nie wiem, czy są jakieś rzeczy, jakieś ustawy w rządzie, czy jakieś ograniczenia właśnie rozdawania dla ludziom, którym potrzeba, a nie dla wszystkim ludziom, którzy no właśnie, chcą i no mają właśnie, ileś nie, tam lat?
Programy są takie, pamiętaj, to są programy wyborcze, Jacek to sam powiedział i rzeczywiście tak jest, że właściwie nieważne, czy ty zarabiasz 10 tysięcy złotych rocznie, czy zarabiasz 10 milionów złotych rocznie, to 500 plus ci się należy. I no wiesz, no i z jednej strony, no to nie dla ciebie te pieniądze, tylko dla twoich dzieci, więc każdemu obywatelowi, ale przez to zabraknie pieniędzy na takie ważne programy, bo wiemy dobrze. No,
ale to jest ważny program, Zygmunt.
Nie, no, ale wiesz co, dla mnie ważny program jest wtedy, kiedy dostają te pieniądze ci, którzy jej potrzebują.
Ale wcześniej nikt nie dostawał.
No oczywiście, że tak. No,
czyli tutaj, mamy coś versus nic.
Oczywiście, że tutaj jak gdyby, ja tylko tak, jeżeli rządzisz już przez 5 lat, to możesz zrobić pewną weryfikację i korektę, czyli na przykład mówisz, że nie dokładasz teraz drugie dziecko, czy tam, bo kiedyś było na drugie i kolejne, teraz już jest na wszystkie dzieci, czyli jak ktoś ma jedno dziecko, też może dostać 500+. I tak powiedziałem, czy uważacie, że osoba, która zarabia 10 milionów złotych, no, to powinna brać?
To było od początku podnoszone i wtedy wiele osób wyobrażało sobie w idealny sposób taką sytuację, że osoby, które nie potrzebują, prawda, tych 500 zł na dziecko, że w sposób taki idealistyczny zrezygnują z tego.
Nie ma idealistycznego. Ja ci powiem, co te osoby robią, bo rozmawiałem z takimi osobami. Oni mówią, nie, skoro nam się to należy, skoro my płacimy bardzo wysokie podatki, a pamiętaj, że Polska ludzi bogatych nie traktuje łagodnie. Tam te podatki są bardzo wysokie dla ludzi, którzy zarabiają dużo pieniędzy. Oni te pieniądze biorą i, no, nie wiem, przekazują na jakieś hospicja, czy na jakieś chore dzieci i tak dalej.
Jeśli tak robią, chwała im za to.
Chwała im za to. Nie wiem, czy wszyscy. Pewnie myślę, że nie. Natomiast ja uważam, że na przykład program powinien być udoskonalany, czyli na przykład, jeżeli wiemy, że jest problem z dziećmi, które są obłożnie chore, dzieci, które urodziły się z różnego rodzaju wadami i tam na przykład rodzice dostają jakąś skromną rentę tylko dlatego, że nie mogą iść do pracy, bo dziecko wymaga 24 godziny opieki.
Oczywiście, masz 100% równość.
Na to brakuje. Więc dokładanie, a teraz targowanie się, nie wiem, 500+, to za chwilę będzie, nie wiem, 600+,
no
nie?
Dobrze, ale
700+, kto da więcej?
Ja wiem, ale
tylko z czego?
Nie kto da więcej, bo uważam, że takie programy, które istnieją w innych państwach w sposób naturalny, państwo ma programy socjalne. Jak spojrzymy na takie państwa jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, państwa skandynawskie, te pieniądze po prostu trafiają do tych osób potrzebujących. Tak samo powinno być w Polsce.
Tak,
już od roku 89. Powiedziałeś o tych ludziach bogatych, którym te pieniądze przysługują. Przecież wystarczy stworzyć fundację, nie wiem jak to nazwać, fundację, program, gdzie ta osoba, która ma powiedzmy trójkę dzieci, a jednocześnie jest milionerem, informuje, że on te 1500 zł chce w automatyczny sposób przeznaczyć na tą fundację, czy na ten program wspomagający właśnie, tak jak
powiedziałeś, dzieci. Ale jednocześnie pamiętaj, że to cały czas jest drenowanie budżetu państwa. Nawet, bo oni biorą z budżetu i dają na fundację.
Dobrze, jeżeli państwo, Rzeczpospolita Polska jest na tyle bogata, żeby wytworzyć w ramach swojego systemu...
To jest pytanie.
Ale nie, Zygmunt, jeżeli jest w stanie wytworzyć w swoim systemie osoby tak bogate, że są milionerami, wytworzyć miasta tak bogate jak Gdańsk, Sopot, Warszawa, gdzie metr kwadratowy kosztuje niemalże tyle, co wiesz, na Manhattanie w Nowym Jorku, tak? Były takie momenty, że nawet drożej było.
Czyli to jest nacisk ludzi bogatych na publiczność.
Czyli państwo też musi być stać na to, żeby zająć się osobami najbiedniejszymi. I ja nie mówię tutaj, czy to jest PO, SLD, czy PiS. Nie, mam to gdzieś.
Państwo
powinno się zająć tymi, którzy potrzebują, bo nie są w stanie zarobić tyle, co milioner.
Ale wszystkie partie teraz właśnie krzyczą.
Jacek, że łącznie z naszymi braćmi na południu miasta.
Nie wiem, ja mówię teraz o sytuacji polskiej.
Rozumiesz.
Ale tutaj...
I zupełnie inaczej podchodzimy do tych wszystkich, tych, którzy potrzebują w Polsce. A zupełnie
Ty uważasz, że tu jest niewystarczająca liczba programów socjalnych?
Nie, tylko mówię, że bardzo za każdym razem, kiedy rozmawiamy, punkt widzenia od punktu leżenia.
Ale ja nigdy nie twierdziłem, że jakieś osoby, które mieszkają w Stanach i potrzebują pieniędzy, że nie zasługują na pomoc socjalną. Czy ja kiedykolwiek to powiedziałem? Nigdy.
No, nie wiem, będziemy musieli przeegzaminować.
Możemy przewinąć taśmę.
Musimy wziąć cię na spytki.
Mówimy, przewinijmy taśmę 15 minut temu, powiedziałem. Wszystkie osoby, nawet nielegalne, potrzebują pieniądze, powinny je otrzymać.
Oczywiście, że słuchajcie, no powinniśmy dążyć, nie wiem, do takiego systemu jak Norwegia chociażby, tak? Gdzie tam tak naprawdę państwo generuje tak duże ilości pieniędzy.
To co, 67% podatków?
Nawet inwestują, bodajże państwo inwestuje w giełdę amerykańską i tutaj ma duże, duże swoje udziały w różnego rodzaju korporacjach tylko po to, że z zysku mogą opłacać...
Finlandia ma być pierwszym państwem, które ze swojego dochodu ma wypłacać pensje swoim obywatelom tylko za to, że są Finami. I to będzie z budżetu państwa. To nie jest pomoc socjalna, to jest po prostu jakby bonus. Jesteś Finem, my sobie dobrze radzimy, proszę bardzo.
Czyli utopijny, komunistyczny sen wreszcie zrealizowany w Finlandii.
Poniekąd.
Tylko, że pamiętaj, że w XXI wieku.
A później i tak to Rosjanie przejmą, bo to przecież...
Rosjanie już tam im tyle tej Finlandii zabrali, że już niewiele tej prawdziwej Finlandii zostało.
Finlandia na stół, na zdrowie!
Słuchajcie, tak naprawdę, no wiesz, że mówisz o Finlandii, przecież to jest kraj, który liczy sobie 100 wiosen tak naprawdę, bo wcześniej to albo Szwedzi, albo Rosjanie no tym terenem zarządzali.
Ile oni tam mają osób? 24 tysiące ludzi w ogóle mieszka w Finlandii?
Mają więcej, natomiast zwróćcie uwagę, że tak się mówi, no Finlandia, jaki to jest jednak...
W Helsinkach częściej po rosyjsku się rozmawia niż... niż w ich rodzimym języku.
Nie, w ogóle ci wszyscy ludzie z tych krajów właśnie norweskich, oni są bardzo inni niż my, mają zupełnie inną...
A to ilość słońca, właśnie. Ilość słońca, które dociera, tak, tak.
Oni muszą być znacznie lepsi w stosunku do siebie, dlatego, że nie mają właśnie słońca.
Krótka przerwa reklamowa, za chwilę do was wracamy. 60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
W 60 minut dookoła świata i naszego podwórka. Maski ochronne. Obowiązkowy element garderoby tego lata. Kupisz w każdym biurze Doma Shipping. Zabezpiecz siebie i swoich bliskich w Polsce przed koronawirusem. Odwiedź dowolne biuro Doma Shipping.
Lakierowanie pojazdów i blacharka samochodowa aut powypadkowych to nasze hobby i praca. Oferujemy najwyższej jakości lakiery samochodowe, profesjonalny sprzęt i pomoc na drodze. Auto Center of Des Plaines, 1254 Rand Road w Des Plaines. Zadzwoń teraz 847-298-0909. 847-298-0909. Auto Center of Des Plaines. Świadczymy profesjonalne usługi. Jesteśmy akceptowani i polecani przez dobre firmy ubezpieczeniowe. Auto Center of Des Plaines. Twoja ulubiona kwiaciarnia. 7 czerwonych róż. 1452 Miner Street w centrum Des Plaines. 7 czerwonych róż. Telefon 847-635-8755. 847-635-8755. 7 czerwonych róż. Twoja ulubiona kwiaciarnia.
Gabinet dentystyczny Omdent w Niles od lat zapewnia swoim pacjentom najwyższy standard usług. Informujemy, że po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią wznowiliśmy działalność. Zachowujemy wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa. Zdrowie naszych pacjentów jest dla nas zawsze najważniejsze. 847-581-9400. Umów wizytę, na którą czekasz. 847-581-9400.
Płytki były, są i będą modne. Zmienia się tylko ich wygląd. Istnieją płytki, które zniewalają wyglądem. Inne urzekają, a jeszcze inne po prostu prezentują się świetnie. U nas znajdziesz wszystkie ich rodzaje. Wybór należy do ciebie, a dokonać go możesz w Tile Shop Chicago Studio 47. Ogromny wybór płytek w nowoczesnych wzorach i klasycznych wariantach prosto z Europy oraz USA. Porcelanowe, ceramiczne, marmurowe, kamienne i inne, zawsze w świetnych cenach. Zapraszamy już dziś. Tile Shop Chicago Studio 47 przy 3550 Lombard Street, Franklin Park. Telefon 773-230-9309. Dzwoń i pytaj o specjalne zniżki dla kontraktorów i architektów. 773-230-9309. Studio 47 zaprasza.
Czujesz to? To zapach zbliżającego się lata. Zapach koszonej trawy, grillowanej kiełbaski, promienie słońca na twarzy. Czy ty to czujesz? Życie rozkwita. Jest piękne, a nawet piękniejsze niż zwykle. Chłoń ten czas. Intensywnie, bez umiaru. Poczuj, że żyjesz. Poczuj, że masz przed sobą bezpieczną i prostą drogę w lepszą przyszłość. A na tej drodze jeden z 1000 samochodów od największego dealera Forda na całym Midwest 13 rok z rzędu. Od naszego dealera w Niles. Golfman Ford.
Sztuka wyboru. www.golfmilford.com.
W dobie niepewności finansowych spowodowanych pandemią koronawirusa Biuro Księgowo-Podatkowe PJA Associates pod patronatem biegłego księgowego CPA Piotra Leszczyka pomaga w uzyskaniu rządowych programów biznesowych. Kwalifikujące się biznesy mogą otrzymać nawet do 10 tysięcy dolarów bezzwrotnej pożyczki oraz dofinansowanie na wypłaty pracowników. PJA Associates pomaga również w przygotowaniu dokumentów związanych z zasiłkami dla bezrobotnych. Po więcej informacji dzwoń 773-777-7577 773 kierunkowy 777-7577.
W 60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
Polski można by rzec, kto bogatemu zabroni. Ukazał się ranking 2020 miast, w których życie jest naprawdę, naprawdę bardzo drogie. I tak zaczniemy sobie od miejsca 10. Żeby trochę tutaj
podgrzać atmosferę.
Dokładnie.
Zgadujemy, czy nie?
No nie, jak będziemy dochodzić do pierwszego, to was może będę powoli pytała. Pekin na miejscu 10. Szwajcaria, Genewa, Bern, również Szwajcaria. W ogóle ta Szwajcaria się tutaj przewija dosyć często. Szanghaj, Chiny, Nowy Jork dopiero na 6. miejscu, Singapur na 5., 4. znowu Szwajcaria, Zurich. No i teraz, panowie drodzy, na 3. jak myślicie?
Moskwa.
Nie.
Londyn.
Nie. Tokio. Japonia na 2.
No, wydawało mi się, że Tokio będzie na 1, ale...
Na 2.
Moskwa.
Powiem wam, że to jest trudne do zgadnięcia. 2. miejsce. Aszgabat, Turkmenistan.
Aż, o, tak myślałem, tak.
I na 1. miejscu...
Ale blisko, blisko
jest,
byłem.
Jest. I na 1. miejscu...
Moskwa.
Saint-Fran.
Hongkong.
Hongkong. No ale to co, zabrakło
Moskwy nie ma w ogóle.
Naprawdę drogich.
W Szwajcarii mamy ile? 3?
Zastanawiam się, kto te rankingi tworzy, bo wydaje mi się, że właściwie każdy z nas mógłby sobie taki zrobić ranking, gdzie wydałem najwięcej pieniędzy, w którym mieście. Okazało się, że pikutkowo dolne było numer 1. Bo...
Tak, no tak, ale jakbyś musiał mieszkać w takim miejscu, to wiesz, jak w pikutkowie to, co ty wydajesz w barze, by ci starczyło na rok egzystencji.
Właśnie, albo na przykład, gdzie byłeś najbardziej oszukany na świecie? Wiesz?
Zależy też oczywiście, co braliśmy pod uwagę, bo rozumiem, że tutaj tych czynników jest dużo, tak?
No, sporo czynników.
Ceny restauracji,
oczywiście.
Mieszkań, domów,
ubezpieczeń,
ubezpieczeń i tak
zdrowotnych,
dalej, tak.
Ale Hongkong będzie tańszy niedługo, bo no Chińczycy tak, na tym
w Stanach Zjednoczonych najdroższe
pracują.
Wydaje mi się zawsze San Francisco, bo po prostu tam wynajęcie mieszkania. No jeżeli jedna sypialnia u kolegi kosztuje 2200, no to już jest dosyć
ale
drogo.
Z kimś,
nawet Nowy
sam?
Jork nie był taki drogi.
Nie, słuchajcie,
to jest
nie, no,
przelot, jak to się mówiło w Nowym Jorku, przelotowe te mieszkania.
W San Francisco...
Nie highway, tylko w subwayu, subwayowe mieszkanie.
Piotrze, ja tutaj muszę się z tą zgodzić, bo w San Francisco nawet parkingi są tak drogie, że tak naprawdę trzeba mieć znajomych, tutaj pozdrawiamy naszych znajomych w San Francisco.
Żeby zaparkować?
Żeby zaparkować.
Pozwólcie nam zaparkować u siebie samochody, żeby było taniej.
Znaczy, no ja wysłałem swojej córce w San Francisco paczki żywnościowe co tydzień.
No nie, ja się nie dziwię, bo oni nie mają naszych polskich właśnie wspaniałych sklepów.
Pamiętajmy, że córka jest jednym z wyżej postawionych menadżerów w firmie Apple Computers.
Ja żartuję, oczywiście.
I rozumiem, że gubernator Pritzker właśnie w związku z tym zakupił iPhone.
Szczerze, przysyłają paczkę, to nie będziesz się spierać, nie będziesz ojcu odsyłać, robić mu przykrości.
Ale Krzysiu, przyznaj, tyrolska?
A tyrolska i, no i pierogi z serem.
Aha, to proszę bardzo.
Ale jak był kryzys, to jajka na twardo gotowane. Bo...
Ale Moskwa jest drogim miejscem. Tylko
no właśnie dlatego, zobacz, 3 razy
w sensie
mówiłem
Moskwa. Drogim, no,
dlatego,
drogim, w samym centrum, bo rozumiem, że
Moskwa... Moskwa w wielu rankingach jest na pierwszym miejscu.
No, Londyn też nie należy do tanich, a w rankingu w ogóle się nie znalazł. Nie. Także...
No tak, tylko to jest troszkę to, co Piotr mówi, bo czym innym jest Londyn, a czym innym jest, no, Lądek-Zdrój, tak?
Tak.
Są miejsca gdzieś tam od 4., 5. strefy, bo to są takie kółeczka, które są coraz większe. Mówię o Londynie teraz. I faktycznie gdzieś tam, gdzie już jest ta 6., 7. strefa, to te wydatki na życie są
ale
inne
widzisz, to Londyn
niż
jest jeszcze w Londyn jest jeszcze w miarę małym miastem, w sensie w porównaniu do Moskwy, gdzie Moskwa to jest po prostu, wiesz...
Do Pekinu to w ogóle nie ma co porównywać.
No, ale wiesz, no, też inaczej to...
Nie mówię o ilości, tylko mówię o przestrzeni.
Ale
miasta.
Piotr, spójrz na to inaczej też. Londyn jest zagospodarowany w każdym miejscu, bo to jest ogromny miejski organizm. Natomiast Moskwa to faktycznie w centrum jest sobie, istnieje tam ten tak. Plac Czerwony, tam gdzie Lenin cały czas jeszcze leży tak samo.
Ale pojedziesz 20 kilometrów dalej, dalej jesteś w Moskwie.
Tak, ale to są już blokowiska. Słuchajcie, tam są, tam akurat Moskwę znam dość dobrze, bo tam byłem parę razy i w różnych czasach historycznych. I są miejsca, są budynki, gdzie na przykład budowali Sowieci jeszcze w czasach sowieckich ogromne wieżowce po 10, 15, 20 pięter, jak na nich mówię, bez windy na przykład, gdzie umieszczano osoby niepełnosprawne. I twierdzili, że oni właśnie realizują program pomocy
rehabilitacji, tak,
dla tych osób niepełnosprawnych. I tak jak mówisz, tam odjedzie się od centrum Moskwy, tam nie ma linii na przykład na ulicach wymalowanych. Nie ma czegoś
i
takiego.
I rozumiem, że w Moskwie można gdzieś tam na samym końcu znaleźć właśnie tanie mieszkanie. W Londynie już trudno. Nawet w tych najtańszych dzielnicach, rozumiem, będzie zawsze drogo. No, tak oglądam sobie w telewizji, patrzę na naszych polskich emigrantów. No,
ale spójrz, taki jest piękny program o dwójce polskich bezdomnych, którzy w centrum sobie radzą.
Aj, doskonale Londynu. Sobie chłopaki radzą.
To teraz już rozumiem, czym się sugerują nasi włodarze w Illinois i w Chicago. Mówi, jest jeszcze coś droższego niż my? Niemożliwe. To może było, teraz właśnie. Już nie.
No to w takim razie dajemy większe podatki.
Większe podatki. Musimy się w rankingach. Pamiętajcie, tak Krzysztof tutaj będzie zawsze moim ekspertem, że Chicago zawsze miało zawsze takie ambicje, żeby być numer jeden i w wielu przypadkach.
Jeżeli chodzi o co, o najdroższe miasto?
Nie, no
we wszystkim.
Jeżeli chodziło, nie wiem, o najwyższe budynki, to Chicago. Jeżeli chodzi, nie wiem, o przemysł, nie wiem, jeżeli chodzi...
Chicago było rzeczywiście centrum mnóstwa.
No do tej pory to jest chyba, jeżeli chodzi o targi i wystawy, to cały czas to jest też pępek świata.
Mam wielu przyjeżdżających do Chicago znajomych Amerykanów i oni twierdzą, że Chicago to jest naprawdę super drogie miejsce. I rozumiem, dlaczego tak jest, bo ci znajomi lądują gdzieś w Millennium Park czy w Navy Pier na przykład na obiedzie, no to nas przecież, my nie chodzimy do Navy Pier na obiad, bo wiemy, że tam jest naprawdę drogo. Nie jemy przy fasoli, prawda, znaczy, hamburgerów i tam piwa nie kupujemy, dlatego że tam jest 3x4.
Oczywiście, ale czasami trafia nas takie nieszczęście, że przyjedzie ktoś z Polski, prawda?
No i wtedy trzeba.
Trzeba, no i to jest właśnie...
I w tych naszych wtedy restauracjach smorgasbord nie, tak?
No wtedy nie.
A czerwone jabłuszko, nic, nie?
Nie, wiesz, no różnie to jest, bo no, jest taki zwyczaj, że jak ktoś przyjdzie z Polski, to my go do polskiej restauracji, co pomyślałem sobie, że to nie jest dobry pomysł, bo jak gość przyjechał z Polski, gdzie 365 dni w roku je polskie jedzenie...
To może go na stejka wtedy.
Ale wiesz, ale zwróć uwagę, że Polacy bardzo często przyjeżdżają tutaj, żądają, żeby ich zabrać do polskiej restauracji, bo chcą się dowiedzieć, jak właśnie Polacy...
No bo był taki czas w Polsce, kiedy...
Było lepsze u nas.
Kiedy rzeczywiście jak przyjechałeś do dużego miasta, jak to Jacek nazywał, czy też bogatego miasta, to faux pas, żeby były polskie restauracje, więc było sushi, było na każdym rogu, tak. Kebab to wiadomo, najbardziej znane polskie jedzenie,
tak.
Trochę włoskich i pizza i tak dalej. Polskie jedzenie było takie passé w tych restauracjach, że tak naprawdę znaleźć, tak, chwilowo się wszystkie dworcowe restauracje pozamykały, więc na fasolkę po bretońsku, też znane polskie danie, nie było gdzie się wybrać.
I od przepaści w przepaść, bo później nagle cała moda na te chaty różnego rodzaju w Polsce, tak?
Tak.
I się pojawiło znowu polskie jedzenie.
A potem przyszła Magda Gessler i posprzątała.
I tutaj postawimy kropkę.
To chyba
Magda Gessler?
Do Oli prośba, pamiętaj, że jak masz takie rankingi, żeby przynajmniej na trzecim miejscu Chicago,
Chicago
znalazło, bo inaczej nam będzie przykro.
Dobra.
No, na koniec jeszcze powspominamy.
Zagramy dżingla. Uwaga, posłuchajcie tego, jeżeli byliście w latach 90. w wiecznym Chicago, to na pewno słyszeliście.
Radio dla ciebie.
No tak, dzisiaj smutna rocznica, bo 15 lat temu zmarł, odszedł od nas Stanisław Kędzia. No to kiedyś jedna z najbardziej znanych postaci radiowych w Chicago.
Ja bym powiedział najbardziej znany.
Ja bym powiedział, że pionier nowoczesnego radia, tak to bym nazwał najlepiej. To był człowiek, który jako pierwszy do radia polonijnego wprowadził pojęcie dżingli.
Reklamy, które były wcześniej nagrane, a nie czytane z kartki.
Reklamy przygotowane profesjonalnie, muzyka już na poziomie
ramówka
światowej.
Ramówka była w radiu, która była przestrzegana co do minuty, prawda? To pamiętamy doskonale. Znaczy,
radio, które teraz, nie wiem, my się sugerujemy wielkimi rozgłośniami, to właśnie on też taki mi się sugerował, wprowadzanie, nie wiem, słuchowisk, korespondentów, to wszystko właśnie w radiu dla ciebie. No i będzie go nam brakowało, chociaż trzeba przyznać, że był dobrym nauczycielem, bo przecież większość w tym studiu z nim miała okazję pracować.
Spotkaliśmy się tam wszyscy, prawda? W tym studiu spotkaliśmy się.
Zaczynaliśmy w tym radiu, mówię w sensie tutaj, jeśli chodzi o pracę w mediach w polskim Chicago, no to każdy z nas, Piotr, Zygmunt, ja, Bodek, wszyscy zaczynaliśmy u Staszka.
Mam archiwalne nagranie, to jest, czyli usłyszymy głos Stanisława Kędzi. To jest nagranie, które zarejestrowane jest również w historycznym klubie, którego już nie ma, Cardinal Club, rok 1992. Posłuchajmy przez chwilę, a na pewno usłyszycie Państwo ten charakterystyczny głos właśnie Stanisława Kędzi. Polskie FM 92,7, minęło lat 15.
Nie wiem, czy pamiętacie Państwo jeszcze sprzed lat z Polski zespół No To Co? Choć zapowiedzieli dwaj byli członkowie byłego zespołu No To Co? Występ tutaj, to na razie jest tylko jeden, ale chyba ten najbardziej znany z zespołu No To Co? Bogdan Borkowski.
Dobry głos.
Ja nie znałam tego pana osobiście, ale... Głos radiowy.
I nie bez powodu nasza audycja nazywa się właśnie Radio dla Ciebie. Dziękujemy serdecznie za przemiłe spotkanie. Zapraszamy, zostańcie z nami do godziny 7 wieczorem. 60 minut do Oka Świata i naszego podwórka. Ola Majkowska-Smyn, dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Krzysztof Wawer.
Dziękuję bardzo.
Jacek Zieliński.
Dziękuję.
Zygmunt Rygiel.
Dziękuję, pozdrawiam.
I przed mikrofonem Piotr Michalak. Zostaję z Państwem do godziny 7 wieczorem. Tu Polskie FM 92,7 z Wiecznego Miasta Chicago.